Chwała Bogu, bracia i siostry. Nie wszystko w naszym życiu można zacząć na nowo i nie wszystko daje się naprawić. Są rzeczy, które muszą zaczekać na powtórne przyjście Pana Jezusa, na zmartwychwstanie, bo choćby patrząc na nasze ciała, nie da się wszystkiego naprawić i zacząć od nowa. Ale są sprawy, które można i które trzeba zaczynać od nowa, ponieważ z jakiegoś powodu coś się popsuło, coś się zatrzymało, okryło kurzem i trzeba to odświeżyć i zacząć na nowo. I właśnie dlatego dzisiejsze kazanie w pierwszym dniu roku, tytuł Możesz zacząć na nowo, jest jak najbardziej adekwatny do sytuacji. Słowo Boże, które chcę dzisiaj rozważyć razem z wami, które stanie się podstawą tego przesłania, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 5, 7 i 8 werset. Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc niezakwaszeni jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. To wezwanie apostolskie nawiązuje w sposób oczywisty do wyjścia Izraelitów z niewoli w Egipcie, do wydarzenia, które miało ogromne znaczenie, decydujące znaczenie w losach narodu izraelskiego, narodu wybranego. Wydarzenie, które zmieniło bieg historii. Wyjście z niewoli w Egipcie, cudowne wyzwolenie Izraelitów z niewoli. A tajemnicą tego wydarzenia był baranek paschalny i krew, która została użyta do tego, aby ochronić domy synów izraelskich w tym dniu, kiedy anioł śmierci przechodził przez Egipt. Tajemnicą tego wydarzenia był baranek paschalny, który jest starotestamentowym symbolem Jezusa Chrystusa i Jego ofiary, która została złożona za grzech świata. I chciałem, żebyśmy właśnie do tego wydarzenia się przenieśli i byśmy rozważyli przez chwilę zapis Słowa Bożego na ten temat. A żeby dla wszystkich było zrozumiałe, jasne, o co chodzi, to trzeba by powiedzieć, że jest swego rodzaju symbolika, która pojawia się w tamtych opisach starotestamentalnych. Symbolika wskazująca na Jezusa Chrystusa i na Kościół dzisiejszy. I Egipt w tej historii symbolizuje świat jako system, który jest przeciwny Bogu, symbolizuje niewolę grzechu, w której się znajduje ludzkość. A Izraelici w tamtej historii to dzisiejszy lud Boży, któremu Bóg okazuje łaskę i chce wyzwolić nas z naszych grzechów i obdarzyć nas życiem wiecznym. Nie jest to zbyt skomplikowana symbolika i mam nadzieję, że w tym ogólnym zarysie będziemy potrafili się poruszać. Kto czyta Biblię, ten wie, ten pamięta, że naród izraelski był w bardzo trudnym położeniu, gdy znalazł się w Egipcie. Oczywiście z początku nie było tak źle, a nawet było bardzo dobrze, ale z upływem lat, zwłaszcza kiedy poumierali wszyscy ci, którzy pamiętali Józefa, jego dobrodziejstwo dla Egiptu, losy synów Izraela w Egipcie stały się bardzo trudne. Zaczęli mocno odczuwać niewolę. Nowe władze w Egipcie zaczęły mocno naciskać, zacieśniać coraz bardziej te rozmaite wymagania względem Izraelitów, zmuszali ich do ciężkiej pracy. Było im bardzo źle. Oczywiście wielu z nich miało wspomnienie dobrych czasów. Wspominali, jak to w Egipcie dobre jedzenie było, smaczne, jak było im tam bezpiecznie. Niektórzy może sami nie odczuwali tak bardzo tego ciężaru, bo na przykład byli dziećmi i nie chodzili do ciężkiej pracy, żeby wyrabiać te cegły, ale obserwowali to, co przeżywają inni ich rodacy. I dlatego Biblia mówi, że naród izraelski zaczął wołać do Boga o ratunek, o pomoc, o to, żeby Bóg się nad nimi zmiłował. W 2 Mojżeszowej 2,23 czytamy: Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Piękna myśl, prawda wspaniała o Bogu, który widząc naród wybrany, naród izraelski w takich tarapatach, postanowił ująć się za swoim ludem. W 3 rozdziale, 7 wersecie tejże 2 Mojżeszowej czytamy: rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Ach, jak czytam takie słowa, to serce mi rośnie, że Bóg, Wszechmogący Bóg, postanowił wyprowadzić swój naród z niewoli, uratować ich. I gdy Bóg coś postanawia, to kto może stanąć temu w poprzek? Kiedy Bóg postanowił, że wyprowadzi swój naród z Egiptu, to Egipt, to Faraon z całą swoją mocą, ze całą swoją armią nie był w stanie się temu sprzeciwić. Oczywiście, znając historie biblijne, wiemy, że ten proces kruszenia hardości Faraona musiał trochę potrwać. Stąd mamy tę całą historię o wszystkich plagach egipskich, których Bóg użył, aby powoli skruszyć opór króla Egiptu, Faraona, który nie chciał wypuścić Izraelitów. Lecz powoli zaczął mięknąć, jak to byśmy powiedzieli. I przyszedł taki czas, kiedy po okresie, w którym nawet Faraon jeszcze bardziej dokręcił im śrubę, jeszcze zwiększył wymagania w stosunku do synów Izraela, przyszedł dzień wolności, przyszedł dzień, kiedy Izraelici mogli wyjść z Egiptu. W 2 Mojżeszowej, w 12 rozdziale, jest ten kluczowy moment opisany. To wydarzenie, które stało się przełomowym, zmieniło losy Izraela. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Oto ta historia. Oto ten dzień przełomowy, dzień, który zmienił historię Izraela i wpłynął na całe dalsze jego losy. Tym ostatecznym rozstrzygnięciem Bożym, kiedy Bóg skruszył opór Egiptu i otworzył jego granice i sprawił, że lud Boży mógł wyjść na wolność, mógł ruszyć ku ziemi obiecanej, mógł ruszyć ku ziemi, którą Bóg im dawał. W tym dniu, gdy Bóg uśmiercił wszystkich tych pierworodnych, w tym dniu domy izraelskie były bezpieczne z powodu tego, że na ich drzwiach była krew baranka. Przeczytaliśmy trochę, jak Bóg udzielił instrukcji, co trzeba zrobić z tym barankiem, jak należy go przygotować, jak go należy spożywać i co najważniejsze, co należy zrobić z krwią tego baranka. To oczywiście jest bardzo plastyczny obraz tego, kim stał się dla nas Syn Boży Jezus Chrystus, jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. Doskonały, bezgrzeszny Syn Boży w postaci ludzkiej, w postaci Jezusa Chrystusa, stał się barankiem Bożym, gładzącym nasz grzech. Jest wiele szczegółów, które są zapowiedziane w prorokach Starego Testamentu, a spełnionych w osobie Jezusa Chrystusa, i ktoś, kto kocha Słowo Boże, rozczytuje się w tym i zadziwia, jak wszystko się zapięło, jak wszystko pasowało jedno do drugiego. Nie będziemy dzisiaj w te szczegóły wchodzić, natomiast chcę dzisiaj mocno podkreślić, że Pascha, to znaczy przejście, ominięcie, uratowanie synów Izraela, to był ten moment zwrotny, punkt, od którego się zaczęło nowe życie dla narodu wybranego. I chciałbym też to mocno podkreślić, że w tym dniu, kiedy krew baranka ocaliła synów Izraela od anioła śmierci, w tym dniu Izraelici mieli wyruszyć, tej samej nocy mieli wyruszyć, od razu mieli wyruszyć, jedząc tego baranka, już mieli być przygotowani, przepasani w sandałach, przygotowani do drogi i w momencie, kiedy anioł śmierci przeszedł, oni byli już gotowi, aby ruszać. To był dla nich prawdziwy początek. Wyobrażacie sobie 430 lat w niewoli, całe pokolenia w niewoli, coraz trudniejszy los, a oto Bóg tak sprawił w sposób nadzwyczajny, nadnaturalny, że otwierają się granice i można wyruszać, można jechać. Nikt nie zatrzymuje. Wszyscy nawet mówią, jedźcie już, jedźcie szybciej, jedźcie, ruszajcie. Niesamowity dzień, niesamowita sytuacja. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Tego właśnie dnia wyprowadził Pan synów izraelskich z ziemi egipskiej, zastęp za zastępem. Alleluja! Chciałoby się wykrzyknąć, ponieważ rozumiemy wymowę tego i duchowe znaczenie tej całej historii. Bo to nam mówi, jak wielka rzecz stała się dla wszystkich grzeszników, dla wszystkich zniewolonych grzechem ludzi dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jak wielka rzecz się stała dzięki temu, że Baranek Boży, Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. Symbolem tej nowej rzeczywistości miało być następujące po święcie Paschy święto prześników, polegające na niespożywaniu zakwaszonego chleba. Już w trakcie Paschy oni mieli spożywać prześniki, niezakwaszony chleb, co miało symbolizować też to, że mieli być gotowi do wyjścia, natychmiast do wyjścia z Egiptu, gdy te drzwi zostały otwarte. I stąd nasz tekst, który właśnie nawiązuje do tej myśli o tym, żeby usunąć to, co jest starym kwasem i świętować i żyć według nowego, niezakwaszonego stylu życia. Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc niezakwaszeni jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. Wierzący w Jezusa Chrystusa Koryntianie stali się duchowym Izraelem. Apostoł Paweł w pierwszej kolejności właśnie do nich skierował te słowa w natchnieniu ducha. Przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Do tych ludzi, którzy przyjęli wiarą Jezusa Chrystusa, do tych ludzi, którzy oddali Mu swoje serce, do tych ludzi, którzy zostali oczyszczeni od grzechów krwią Jezusa Chrystusa, zbawieni, do tych ludzi apostoł Paweł napisał: jesteście przaśni, Chrystus, nasz baranek paschalny został już złożony w ofierze. Oni byli powołani do życia przaśnego, bez kwasu grzechu, bez kwasu jakiejś złości, występku, niemoralności. Byli powołani do tego, żeby właśnie takie wspaniałe, przaśne życie, czyste od grzechu prowadzić. Tak samo jak my, czyż nie? Tylko, że Koryntianom się zdarzyło coś, że dali się z powrotem zakwasić jakimś grzechem. Stary zakwas niemoralności, złości, występku. Kto czyta list do Koryntian, to wie, co tam jest napisane, co się pojawiło w tych, którzy byli przaśni, którzy już zostali wyzwoleni z niewoli grzechu, coś się zaplęgło ponownie. Tak się zdarzyło Koryntianom. Na szczęście nam się tu nie zdarzyło nikomu coś takiego. No nie? A może właśnie. Właśnie może dlatego 1 stycznia nowego roku to jest dobry czas, żeby pomyśleć, jak to jest z nami. Spojrzeć w lustro, w zwierciadło Słowa Bożego i się zastanowić, czy nie ma czegoś, co należy usunąć. Skoro Koryntianom, ludziom, którzy wtedy, w pierwszym wieku, oddali serce Chrystusowi i byli świeżo jeszcze po tych wszystkich przeżyciach, a już się zdarzyło, że trzeba było im pisać: usuńcie stary zakwas. Usuńcie, bo jesteście przaśni, bo jesteście powołani do innego życia. Nie do takiego życia, żeby żyć w grzechu, taplać się z powrotem w tym wszystkim, kłócić się w rodzinie, upierać się, spierać się ze sobą, stawiać na swoim, przekomarzać się. Po co wam to? Usuńcie, jesteście przaśni. Ofiara została już złożona. Wszystkie warunki są spełnione, żebyście mogli prowadzić to piękne, wolne życie. Ej, ludzie, co z wami? Tak apelował apostoł Paweł do Koryntian. Ja się ośmielam dzisiaj stanąć przed wami 1 stycznia nowego roku, aby to samo poselstwo podnieść dzisiaj, by zabrzmiało w naszych uszach. Oni zostali wezwani, by zacząć na nowo. Aby to zacząć na nowo, musieli usunąć stary kwas. Mieli świętować niezakwaszeni, jak dawniej. Mieli świętować bez złości i występku. Przaśni czystością i prawdą. Zobaczcie, ile jest tutaj treści. A wszystko zawiera się w tym jednym. Znowu wrócić do bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Do bliskiej więzi z naszym Panem. Bo jeśli jesteśmy blisko Jezusa, to grzech nie będzie miał miejsca w naszym życiu. Jeśli jesteśmy blisko Pana Jezusa, to nie będziemy żyli w złości i w występku, bo bliskość Jezusa usunie tę skazę, nie pozwoli nam żyć w występku przeciwko Słowu Bożemu, w jakiejś złości, niechęci wzajemnej i tak dalej. Bliskość z Panem Jezusem sprawi, że pragniemy czystości, życia w czystości moralnej, w czystości w myślach, w sercu, w czystości naszych wzajemnych kontaktów, życia w prawdzie, a nie w jakimś zakłamaniu, w jakiejś obłudzie. Więc takie wezwanie otrzymali Koryntianie i czy się dziwimy, czy nie, taka była prawda o nich w tamtym czasie. I tylko wypada wierzyć, że jak przeczytali te słowa, to się przejęli tym. To postanowili zmienić swoje życie. Nie znamy wyników listu apostoła Pawła. Chciałoby się wierzyć, że jak gość napisał ten list w natchnieniu ducha, ludzie to przeczytali, dostali wypieków na twarzy i zaczęli pokutować, zaczęli się nawracać, zaczęli się jednać. Tego gościa, który niemoralność wprowadził do zboru, wyrzucili czym prędzej spośród swego grona, ponieważ trochę kwasu całe ciasto zakwasza, więc postanowili uporządkować swoje relacje z Bogiem. Wypadałoby mieć taką nadzieję. I wypada mieć nadzieję, że dzisiaj, gdy my to Słowo Boże razem czytamy, rozważamy i gdy dzisiaj mówimy sobie wzajemnie, że możemy zacząć na nowo, że się przejmiemy tym poselstwem, tą możliwością, którą Bóg nam daje, bo wszystko jest gotowe, żebyśmy prowadzili takie piękne życie. A trzeba o tym mówić, ponieważ naokoło nas pełno grzechu. Świat jest skażony grzechem. Życie człowieka na tej ziemi jest skażone. Dusza ludzka cierpi z powodu skażenia grzechem. Twoja i moja dusza jest w niebezpieczeństwie, bo wokoło Egipt, świat, który nas nakłania, który wciska się do naszego życia, który nas atakuje, który nas ściąga w dół, który odprowadza, odciąga nas od Boga, od Chrystusa, od społeczności z Bogiem, od społeczności Kościoła, który chce zająć naszą uwagę, który chce nas zniewolić, zmusić do tego, żebyśmy czynili Jego wolę, żebyśmy chodzili według Jego wytycznych, według Jego wskazań. Taki jest diabeł, tak jak wtedy Faraon, wódz Egiptu, tak dzisiaj diabeł, władca tego świata, zniewala ludzkie dusze. Taki jest stan rzeczywisty. A przecież ty i ja, tu my w tym gronie, jesteśmy ludźmi, którzy zostali powołani do życia w czystości i w prawdzie. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do chwalebnego, pięknego, czystego życia. Takie jest nasze przeznaczenie w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy do tego, żeby wracać z powrotem i zachowywać się tak, jak dawniej. Nie jesteśmy jak pies, który wraca do swoich wymiocin, ani jak świnia, która umyta znowu chce się tarzać w błocie. Nie. My chcemy żyć w czystości i w prawdzie. Czyż nie, bracia i siostry? Nie czujemy się dobrze w tym świecie. Nie chcemy żyć według norm tego świata. I chcę dzisiaj to ogłosić, na nowo powiedzieć. Niech to zabrzmi w naszych uszach i głęboko w naszych sercach, że dzięki krwi Chrystusowej możemy zacząć na nowo. Możemy zacząć na nowo, bo Chrystus jako baranek Boży został złożony w ofierze. Sprawa jest załatwiona. Drzwi są otwarte. Nikt nas nie ma prawa już zatrzymać, bo ofiara została złożona i ty i ja możemy być wolni, możemy prowadzić piękne, czyste życie. I niech to, co dzisiaj mówimy, niech ta prawda, ta historia o wyprowadzeniu synów Izraela z niewoli w Egipcie ożywi w nas tę myśl, że oto mogę zacząć na nowo, jak oni mogli zacząć po 430 latach, mogli zacząć swoją historię na nowo, tak ja też mogę dzisiaj zacząć na nowo. Mogę usunąć stary kwas, który się gdzieś nagromadził, wypełnił moją duszę, wzbudził we mnie rozżalenie, rozgoryczenie, niechęć do moich bliskich, do zboru mojego, w ogóle do życia, już mi się nie chce żyć. To wszystko, ten stary kwas mogę usunąć. Dzisiaj, 1 stycznia nowego roku, mogę odkreślić grubą kreską moją przeszłość i zacząć na nowo. Możesz to zrobić. Ja mogę to zrobić. Możemy razem to zrobić, bracia i siostry. I niech to będzie nowy początek. Niech to będzie początek odnowionej miłości do Jezusa, po pierwsze. Pomyśl o swojej więzi z Jezusem. Jak bardzo Go kochasz. Jak często w ciągu dnia ostatnio twoje myśli biegły do Jezusa, żeby Mu coś powiedzieć, żeby Go uwielbić w jakiś sposób, żeby z Nim porozmawiać o tym i o tamtym, co się wydarzyło. Jak często, kiedy się wydarza coś ważnego w twoim życiu, pierwszą twoją myślą ostatnio było to, żeby porozmawiać o tym z Jezusem. Wcześniej, niż żeby wysłać SMS do swojej przyjaciółki, do przyjaciela, podzielić się, fotkę strzelić i wysłać, żeby zobaczyli, co tam przeżyłeś, co zjadłeś, gdzie spałeś, z kim się spotkałeś i tak dalej. Zanim to wszystko, żeby Jezusowi to powiedzieć. Jeśli On nie był na pierwszym miejscu, to jakiś kwas zalał twoją duszę i trzeba to usunąć, ten stary kwas. Odświeżyć relację z Panem Jezusem. Odświeżyć swoją miłość do Niego. Wrócić do tej pierwszej miłości do Jezusa. Niech to będzie początek odnowionej miłości z Jezusem. Czy stać nas na to, żeby takie postanowienie dzisiaj zrobić? Żeby sobie postanowić, na nowo pragnę się rozmiłować w Jezusie Chrystusie. Rozmiłować w Jego Słowie. Rozmiłować w pielęgnowaniu relacji z Nim, bliskości z Nim. Możemy taki początek dzisiaj zrobić, bracia i siostry? Niechby to był nowy początek nowego etapu uświęcenia naszego życia, po drugie. Biblia nas wzywa do tego, abyśmy uświęcali nasze życie. Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, czytamy w Biblii. Trzeba nam uświęcać nasze życie każdego dnia, to znaczy coraz bardziej oddzielać się od tego, co pospolite, co grzeszne, co zanieczyszczone wpływem tego świata. W sensie duchowym oddzielać się. Nie mówimy, że się oddzielić od ludzi w ogóle, bo to byśmy musieli opuścić ten świat. To nie o to chodzi. Ale duchowo być coraz bardziej oddzieleni od tego, co jest skażone grzechem, co produkuje ten świat, co ten świat nam proponuje. Ta cała jego kultura, ta jego cała subkultura, te wszystkie jego wartości coraz bardziej zamieszane, splątane. Tym sługa Boży, tym chrześcijanin nie powinien się fascynować. Nie szukać, nie łykać tych przysmaków tego świata. Nie łasić się, nie ślinić się do tego, co ten świat proponuje, bo on właśnie ma jakieś tam cudowne koncerty, wystawy, kultura tego świata. Mamy uświęcać nasze życie. Jak jest z tym procesem uświęcenia? W wielu wypadkach jest tak, że 5 lat temu byliśmy bardziej uświęceni niż dzisiaj. W niektórych wypadkach jest tak, że zamiast ten proces posunąć się do przodu w naszym życiu, nie tylko się zatrzymał, ale się uwstecznił. To, co kiedyś nas raziło, dzisiaj przestało nas razić z tego świata. To, co kiedyś było nie do pomyślenia w naszym mieszkaniu, w naszym życiu, dzisiaj stało się normalne, takie zwyczajne już. Hej, ludzie, usuńcie stary kwas z naszego życia, usuńcie go, by stać się nowym zaczynem, jak mówi nam Słowo Boże dzisiaj. Zacznijcie na nowo uświęcać wasze życie. To znaczy pozwolić, by bliskość Jezusa zaczęła wpływać na nas bardziej. Gdy będziemy blisko Jezusa, to On będzie wpływał na nas, bo kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli będziemy codziennie dbać o tę bliską więź z Panem Jezusem, to pewne rzeczy nie będą mogły mieć miejsca w naszym życiu, bo jeśli Jezus będzie siedział obok, no to nie będziesz tego oglądał, nie będziesz tak się wypowiadał, nie będziesz się tak kłócił z żoną. Będziesz miły, będziesz serdeczny. Nie będziesz takim nieposłusznym synem albo córką, tylko będziesz mówić: tak, tatusiu, tak, mamusiu, chętnie to zrobię. Uświęcaj swoje życie. Niech ten pierwszy dzień roku będzie początkiem, nowym początkiem dalszego uświęcania naszego życia. Trzeba ocenić, w jakim punkcie jestem i zacząć na nowo uświęcać nasze życie. Uświęcone życie to życie upodobnione do Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o nie wiadomo jaki proces skomplikowany, chemiczno jakiś tam. To chodzi o zwyczajne bycie blisko Jezusa, żeby Jego obecność wpływała na nas i byśmy stawali się jak Jezus w naszym codziennym postępowaniu. Dzięki krwi Chrystusowej możesz zacząć na nowo, bracie i siostro. Możesz na nowo naprawić swoje relacje rodzinne. I niech to będzie początek pięknych, naprawionych relacji w rodzinie. Można? Można z tą samą żoną dalej pięknie żyć? Można z tym samym mężem postanowić sobie, że na nowo Go będę kochać i będę z Nim żyć. Można z tymi samymi rodzicami nieznośnymi, trudnymi, na nowo ich pokochać, okazać im wdzięczność, okazać im szacunek, jak Biblia nas do tego wzywa, wpasować się w to, że jednak tata jest głową rodziny, że można na nowo takie życie, piękne, rodzinne życie prowadzić, że idziemy do domu z radością, że wracamy do naszego domu, żeby się spotkać ze swoimi bliskimi, zasiąść do stołu, uśmiechnąć się do siebie, opowiedzieć sobie, cośmy przeżywali, wypłakać się na ramieniu kogoś z rodziny. No wielu żyje z nas w rodzinach, niektórzy nie żyją, są singlami. Niedawno było kazanie dla singli, nie będę do tego wracał. Ale wielu z nas ma jakiś tam domowników, więcej lub mniej osób. A jeśli nawet nie mieszkamy pod jednym dachem, to mamy kręgi rodzinne, mamy swoich bliskich według ciała. Można. I niech by to był nowy początek naprawionych, pięknych relacji w rodzinie, do czego dzisiaj w imię Boże wzywam bracia i siostry, bo tak trzeba, bo to się Bogu podoba. Dzięki krwi Chrystusowej możemy to zacząć robić, bo ofiara jest złożona, bo winy są przebaczone. Można tylko wziąć to przebaczenie, powiedzieć parę słów pojednania i zacząć na nowo. Co nas trzyma? Nic nie ma prawa nas trzymać, ponieważ krew baranka ocaliła nas i daje nam możliwość pójścia dalej, pójścia do przodu. Niech to będzie wreszcie nowy początek oddania się w służbę Bogu. Jesteśmy powołani do tego, by wzorem naszego Pana nie panować nad innymi, ale służyć sobie wzajemnie. Innych uważając za wyższych od siebie, służyć w imię Boże, służyć, Jego służbę sprawować, naśladować Jezusa Chrystusa. Służyć Bogu to wielkie pojęcie, to szeroki zakres różnych postaw i czynności. Służyć Bogu pośród ludu Bożego, posłużyć Bogu w Kościele, służyć Bogu w społeczeństwie, w Jego imieniu wykonywać różne rzeczy, być użytecznym dla innych. Hej, jak wygląda nasza służba? Ile czasu z naszego codziennego życia poświęcamy, dedykujemy służbie Bożej? Biblia mówi, że wszystko, cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić w imię Pana Jezusa Chrystusa, służąc w ten sposób Chrystusowi Panu. Kobieta, która gotuje jedzenie dla rodziny, pierze i tak dalej, to może wszystko dedykować Chrystusowi Panu i czynić taką służbę Bogu. Nie z gulą, że ja muszę tutaj prać, ja muszę tu sprzątać, a oni sobie siedzą, telewizję oglądają. Bo wtedy nie ma w tym już służby Bożej, tylko jest jakieś poczucie cierpiętnictwa, rozżalenia, że mnie taki los spotyka, że ja mam tyle roboty, tyle obowiązków. Możemy to wszystko, co czynimy, przemienić, przemianować na służbę Bogu. I to będzie wtedy piękne i miłe w oczach Bożych i będzie nam dawać radość. Ale nie mówię tylko o prozaicznych czynnościach, bo te czasem z siłą rozpędu wykonujemy, no i musimy je wykonywać, bo w końcu byśmy obrośli brudem i byśmy w ogóle, nie wiem, stoczyli się, stali się kloszardami. Ale trzeba pomyśleć o tym, co mogę zrobić ekstra, co mogę zrobić z tych duchowych rzeczy dla chwały Bożej, dla zbudowania innych. Jak to jest? Co jesteś zaangażowany? Co ostatnio robisz, tak naprawdę dedykując poza tymi prozaicznymi wszystkimi czynnościami, co jest twoją służbą Bogu? Pomyślmy o tym. Niech by to był początek oddania się w służbę Bogu. 1 stycznia nowego roku to dobry czas, żeby postanowić, że ja nie chcę być takim chrześcijaninem, który tylko w niedzielę przychodzi, sobie usiądzie na krzesełku, najlepiej jeszcze gdzieś za filarem, żeby mnie kto nie wyhaczył, a jak się skończy nabożeństwo, to szybko wychodzę, żeby mi ktoś nie dał jakiegoś obowiązku w zborze, bo ja to tak naprawdę się cieszę, że ja nic nie muszę robić, a i tak do nieba idę. Aha. No, może i do nieba, tylko chodzi o to, żeby tam odpowiednie miejsce trafić i żeby w tym niebie nie było tak jak tu na ziemi, że tylko za filarem gdzieś sobie siedzę i nawet w oblicze Pana Jezusa nie spojrzę. Więc pomyślmy, co możemy, jak możemy zacząć służyć Bogu w nowym roku. Zróbmy jakieś takie postanowienie w sercu, że się zaczniemy rozpytywać, rozczytywać w Biblii, jaka jest wola Boża, jeśli chodzi o mnie, co powinienem czynić w Kościele dla chwały Bożej, jak mogę się zaangażować w służbę Bogu. Zacznijmy się dopytywać, dopraszać o jakieś miejsce w służbie. Jest tyle do zrobienia. Żniwo wielkie, a robotników mało, powiedział Pan. Niech to by był nowy początek oddania się w służbę Bogu. Każdy z tych wymienionych i niewymienionych początków możliwy jest dzięki krwi Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. To On otworzył tę drogę, to On otworzył tę możliwość. Nikt z nas by nie mógł miłować Boga, gdyby nie Duch Święty, który w nas zamieszkuje. Gdyby On nie rozlał swojej miłości w naszych sercach, byśmy byli niewierzący, byśmy byli dalecy od Boga, bez Boga na świecie. Do głowy by nam nie przychodziło, że można miłować Jezusa. Byśmy mówili jak ludzie tego świata, jak ja w ogóle mogę miłować Boga, przecież On jest duchem. Ja ledwo co potrafię żonę miłować, którą tutaj widzę, a gdzie Boga ja mogę miłować? Tak byśmy mówili, ale my wiemy, jak można miłować Jezusa, bo Boża miłość została rozlana w naszych sercach. Nie byłoby możliwe absolutnie to, żebyśmy uświęcali nasze życie. W ogóle to byłby dla nas jakiś temat zupełnie niejasny, jakaś czarna magia, Panie. Uświęcać swoje życie, co? Ale Ty i ja wiemy, co to znaczy uświęcać nasze życie. Bo Ten, który jest święty, zamieszkał w naszych sercach przez wiarę. I my już czujemy tego bluesa uświęcenia. I wiemy, że jak zrobimy coś zgodnie z Jego wolą, jak się oddzielimy, zrezygnujemy z czegoś, co jest grzeszne, brudne, to daje nam radość, że możemy prowadzić uświęcone, czyste życie. Wiemy. To dzięki krwi Chrystusa stało się możliwe. Nie byłoby możliwości naprawienia naszych relacji w rodzinie, bo byśmy postępowali tak, jak zazwyczaj świat postępuje. Jak nie chcesz, to nie, to sobie pójdę. Ja sobie rady nie dam i się ludzie rozchodzą i tracą, i się kłócą, i się oddzielają i w jednym mieszkaniu czasem zamek patentowy wstawiają, żeby ona nie weszła do jego pokoju albo on do jej pokoju. Tak życie ludzie prowadzą, jak żyją bez Boga. Ale my, dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że On złożył za nas ofiarę, możemy z największym wrogiem pod jednym dachem mieszkać i mu herbatę codziennie robić. Dobrem zwyciężać zło, które nas otacza. Bo Chrystus zamieszkał w naszych sercach. Ach, ludzie, usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, wzywa nas dzisiaj Słowo Boże. Tak, jest to niebezpieczeństwo, że jakiś stary zakwas dostanie się, wciśnie się do naszego serca i w wielu wypadkach się wcisnął i przeszkadza nam i nie jesteśmy szczęśliwi i wcale nie promieniejemy, że się nowy rok zaczął, bo z tyłu głowy wiemy, że sprawy niezałatwione, że coś ciąży nam jest nam niedobrze, nie jesteśmy wolni i szczęśliwi. Dlatego trzeba usunąć stary zakwas, by stać się nowym zaczynem. Świętujmy więc jak dawniej, bracia i siostry. Świętujmy niezakwaszeni, nie przeżarci złością i występkiem. Świętujmy, jak mówi Słowo Boże, przaśni czystością i prawdą. Izraelici tamtej nocy, nocy paschalnej, od razu mieli wyruszyć. Dzisiaj nas Słowo Boże wzywa, żebyśmy my tak ruszyli, żebyśmy tak zaczęli, żebyśmy w tym swoim świecie, swoich spraw, swoich przeżyć, swoich problemów, żebyśmy podjęli tę decyzję, że chcę zacząć na nowo. Nikomu niczego nie wmawiam, ale każdy z nas wie, co mógłby zacząć. I dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki Chrystusowi Panu jest to możliwe. Powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy.